Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Dziś kawałek świata sprzed lat i opowieść o historii Sztumskiego Zamku. Nasz gość to Aleksander Masłowski, kierownik tej placówki muzealnej. Zaskoczę pana, panie Aleksandrze, dzień dobry.
Dzień dobry, jestem zaskoczony.
Bo mówią, że dawniej było lepiej. Chciałem zapytać pana historyka i kierownika Muzeum Zamkowego w Sztumie, czy dawniej było lepiej? To w kontekście tych zasp przede wszystkim.
Dawniej czy było lepiej? Przez pewien czas było lepiej, kiedy nie było takiego śniegu, takich zim, ale zimy, to są takie zimy w gruncie rzeczy normalne. Przecież pamiętamy zimę stulecia tak zwaną z dzieciństwa, to ona wyglądała dokładnie tak samo. Wcale nie była ani większa, ani mniejsza. Takie zimy po prostu kiedyś były i było wiadomo, że kiedyś one wrócą.
Ale halo, ja chciałem pana zapytać nie o czasy PRL-u, tylko o czasy krzyżackie. To są takie wstępne pytania dążące do jednego. Czy można zrozumieć historię, na przykład historię zamku w Sztumie? Wy ostatnio otworzyliście, tak? Ale niedawno wystawę obrazującą tę historię.
Chcielibyśmy, żeby ci, którzy przyjeżdżają, nasi goście, którzy przyjeżdżają oglądać zamek w Sztumie, mieli szansę właśnie go zrozumieć. Mieli szansę nie tyle poznać tą historię, bo poznanie historii tych wszystkich kolejnych elementów nie jest tak istotne, jak pewnego rodzaju...
Czas, miejsce, tak, codzienność.
Tak, zrozumieć, o co chodzi. Dlaczego ten zamek wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego
poczuć
on jest
emocjonalnie
w tym miejscu? Kto go zbudował, po co go zbudował, jakie on ten zamek miał funkcję, to wszystko pozwala odnaleźć się w przestrzeni i to w przestrzeni, w czasoprzestrzeni, no bo ten zamek zamyka również w sobie 700 lat swojej historii. I żeby to jedno z drugim zgrać, jedno z drugim połączyć, jedno z drugim zrozumieć, dobrze jest zobaczyć tą wystawę, nad którą się bardzo napracowaliśmy. Rok temu ją otworzyliśmy, więc jest cały czas jeszcze zupełnie nowa i trzeba ją oglądać.
I to pierwsze, co mnie zaskoczyło, to jest to, bo ja myślałem, że zamki krzyżackie były budowane w odległości jednodniowej podróży konno.
A tutaj mamy pół takiej odległości, a to dlatego, że ten zamek oprócz tego, że był miał funkcję rezydencji urzędnika krzyżackiego, takiej średnio-niskiej rangi, mianowicie wójta, oprócz tego był również rezydencją mistrzów. I tu miał rangę takiej rezydencji, ja zawsze porównuję zamek w Sztumie do Castel Gandolfo. Tak jak papież sobie wyjeżdża z Rzymu do Castel Gandolfo, żeby odpocząć, niekoniecznie przerywając swoje urzędowanie przecież, prawda? To tak samo mistrz sobie mógł wyjechać niedaleko tych kilkanaście kilometrów z Malborka do Sztumu i w nieco innym otoczeniu również dalej był mistrzem, ale mówi się, że on wyjeżdżał odpocząć. No nie zawsze odpocząć wyjeżdżał, bo czasami przywoził do Sztumu ze sobą gości, bardzo ważnych gości, na których musiał zrobić wrażenie, a wrażenie było elementem polityki krzyżackiej, więc on w gruncie rzeczy nawet jak wyjeżdżał w cudzysłowie odpocząć, to i tak ciężko pracował.
A taka trochę praca zdalna, rozumiem, tak?
No to była w pewnym stopniu tak, praca zdalna. Niektórzy mówili, że wyjechanie do Sztumu powodowało, że robiło się trochę zdrowiej, bo w Malborku za dużo ludzi mieszkało, więc było trochę mniej zdrowo, na przykład jak jakaś tam się pojawiała zaraza, to się właśnie do Sztumu uciekało. Woda była podobno lepsza w Sztumie i podobno mniej szpiegów było zainstalowanych w Sztumie niż na zamku w Malborku, więc warto było czasami z tego Malborka wyjechać i w Sztumie posiedzieć, jak się było wielkim mistrzem.
A co z tymi odległościami, o których wspominałem?
Tak, średniowieczna infrastruktura, taka właśnie zamkowo-urbanistyczna przewidywała właśnie zbudowanie takiej sieci, po której by się można wygodnie poruszać. Oczywiście ta sieć była pewną koncepcją, pewnym idealnym takim planem. Później się okazywało, że takiej sieci idealnej nie da się zbudować, a bo tu jest jakaś przeszkoda terenowa, a tutaj mamy coś innego, tu nam jakaś inna granica, więc to wszystko nie działało dokładnie tak, ale co do zasady starano się, żeby można było bezpiecznie podróżować, bo bezpieczna podróż w średniowieczu oznaczała przemieszczanie się raczej w dzień, raczej przy lepszych warunkach niż przy gorszych. Nie, przy takiej pogodzie jak dzisiaj to raczej chyba nikt by nie próbował specjalnie podróżować. No ale gdyby mu już wypadło, to chodziło o to, żeby w miarę bezpiecznie, czyli w ciągu krótkiego dnia, był w stanie przemieścić się między dwoma miejscami, gdzie można było zaoferować bezpieczne schronienie. I właśnie te miejsca musiały istnieć, dlatego zamki były budowane, no tam różne są koncepcje tego, jak to musiało być. Czy to miał być jeden dzień drogi pieszo, czy konno, czy... Nieważne, w każdym razie musiały być te przystanki, w których można się było w tej podróży zatrzymać, bo tylko to gwarantowało na przykład bezpieczny nocleg, gwarantował bezpieczne przemieszczanie się.
A jak buduje się wystawę?
A wystawę buduje się długo. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, co chcemy na tej wystawie opowiedzieć. Tutaj sytuacja była prosta, bo brakowało nam w Sztumie od samego początku, w oczywisty sposób brakowało nam wystawy, która opowiada o miejscu. Człowiek przyjeżdżając do zamku chce poznać historię zamku. Idea? Chcemy przedstawić historię zamku. No to
być
dobrze.
Może to powinno paść inne pytanie. Po co jest zamek w Sztumie?
Po to, żeby opowiadać historię. No tą naszą tutaj regionalną, pod tym względem, że opowiadamy o historii Krzyżaków jako budowniczych zamku, a następnie o historii polskich starostów jako 300 lat gospodarzy tego zamku. Więc mamy te dwie historie składające się na całą tą klasyczną, tą dawną historię zamku w Sztumie. I taki jest, taki on jest właśnie jego zadanie w tej chwili, żeby tą historię opowiedzieć, a przez tą historię samego siebie jako zamku opowiedzieć o historii miejsca.
Nieprzypadkowo zadałem to pytanie, bo najpierw zamek w Sztumie był, jak wspomniałeś, letnią siedzibą mistrzów.
Niekoniecznie letnią, bo przyjeżdżali zimą. Zimą można było, właśnie zimą się dobrze polowało. O, to było interesujące dla wielkich mistrzów i ich gości, bo polowanie było jedną z najważniejszych rycerskich rozrywek średniowiecza. Urządzenia przewidziane w Sztumie bardzo wspierały to polowanie, bo słynny zwierzyniec, który był w Sztumie, nie służył temu, żeby oglądać egzotyczne zwierzęta. Troszkę też, bo wielki mistrz dostawał w prezencie czasami dziwne zwierzęta i tam je trzymał. Ale przede wszystkim był to magazyn zwierzyny, którą wypuszczał do odpowiedniego sektora lasu, każde polowanie się udawało. Więc tak.
Naprawdę?
Tak, no na tym to polegało, no bo Sztum generalnie jako zamek był zbudowany tak, że on tak nie bardzo się nadawał do obrony. Tam są martwe punkty w murach i tak. No to nie jest majstersztyk pod względem obronnym. Natomiast wyglądał i robił wrażenie i zapewniał możliwości takie, jakie Krzyżakom były potrzebne do prowadzenia bardziej propagandy niż ewentualnych militarnych wykorzystań tego zamku.
Hodowano dziki, żeby potem jakiś gość, ważny gość, tak, mógł tego dzika upolować.
No to jest właśnie wszyscy, oczywiście kiedy tylko się wspomni o tej funkcji zwierzęca sztumskiego, to wszyscy przywołują sceny z filmu Sami Swoi, gdzie wyprodukowano dzika, żeby odpowiedni oficjel mógł go upolować i żeby wszyscy byli zadowoleni. No tam to nie zadziałało w filmie, a u Krzyżaków działało. Tak, hodowano nie tylko dziki, hodowano sarny, właściwie nie tyle hodowano, co sprowadzano je, łapano je w innych miejscach, gromadzono właśnie w tym zwierzęcu sztumskim nie tylko dziki, sarny, ale również jeleń, również niedźwiedzie, tury nawet były sprowadzane i są takie rachunki, gdzie mowa jest o tym, że wypłacano prusom wypłacano odpowiednie pieniądze za przyprowadzenie niedźwiedzia na przykład do tego zwierzęcia, żeby potem ktoś mógł na niego zapolować.
I na wystawie oczywiście jest opowieść o zwierzęciu, ale przede wszystkim centrum to są dwie makiety.
No tak, bo mamy właściwie dwie strefy tej wystawy, w dwóch pomieszczeniach dwie strefy tej wystawy. Jedna strefa to jest strefa mówiąca o mieszkańcach i o tym, jak się żyło na zamku, a druga to jest strefa, która mówi o tym, jak zamek był zbudowany. I w tej właśnie drugiej strefie, tej budowlanej, pokazujemy zamek w formie makiet w dwóch wersjach. W wersji krzyżackiej, tego największego rozkwitu zamku we czasów krzyżackich, które trwały bardzo krótko, mniej niż 100 lat, a następnie za czasów największej świetności w okresie polskim, czyli tym 300-letnim okresie panowania polskich starostów. I te dwie makiety są podstawą tego, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, jak ten zamek, którego dzisiaj zostało no, ze 30% tak mniej więcej, jak on wyglądał w czasach, kiedy rzeczywiście był świetny.
Świetność opowiada się świetnymi, pięknymi przedmiotami, a tutaj takich nie ma.
Bardzo chcielibyśmy móc pokazać na wystawie w Sztumie przedmioty pochodzące ze Sztumu, będące sztumskimi zabytkami, właśnie świetnymi, bardzo wysokiej klasy, ale niestety nie mamy takich zabytków. To wszystko, co w zamku w Sztumie było, no się rozeszło, mówiąc delikatnie, w ciągu historii i to, co mogliśmy pokazać na wystawie, to są wizualia, to są rekonstrukcje, a oryginalne obiekty, których mamy bardzo dużo na tej wystawie, to są te obiekty, które przechowała ziemia. Czyli wykopane w ramach długotrwałych prac archeologicznych prowadzonych na zamku, dzięki którym mamy elementy architektury, mamy elementy wyposażenia, mamy drobne przedmioty militarne, codziennego życia, mamy kości tych zwierząt właśnie związanych ze zwierzęciem. Także bardzo dużo mamy przedmiotów, co do których możemy powiedzieć jedną rzecz. To są na pewno rzeczy oryginalne i sztumskie, bo w tym miejscu, gdzie są pokazywane, w tym miejscu zostały spod ziemi wykopane i to jest ich wartość. Czy są świetne, to zależy jak na to spojrzeć. Niektóre rzeczy są świetne. Na przykład mamy kawałek kolczugi, w której kółeczka są ruchome jeszcze. Kolczuga zwykle wyciągnięta z ziemi jest taką rudą bryłą, zardzewiałą kawałek takiego, nie wiadomo co to jest. W naszej kolczudze ruszają się kółeczka, można bardzo dokładnie to obejrzeć. Mamy ostrogę, w której się kręci bodziec, to ta gwiazdka na końcu ostrogi, ona się kręci, jakby ją stuknąć. Także mamy tego typu, mamy obiekt.
Fragmenty kafli, cegły, dachówki, tylko czy po tym wszystkim można zrozumieć historię?
Jeżeli się popatrzy na te obiekty, które są, w których jest ta historia
zakręta, do niej emocjonalnie.
Można, jeżeli sobie je rzucimy, mentalnie rzucimy je sobie na ten obraz, który tworzą nam makiety. Jeżeli sobie wyobrazimy, że dachówka, która tutaj leży, kiedyś leżała na szczycie dachu, który widzimy na makiecie. Jeżeli sobie wyobrazimy, że przepalone, wtórnie przetopione dachówki, które stopiły się, kiedy był pożar, leżały na tym, a nie innym budynku i zostały, ten pożar został zaproszony przez żołnierzy szwedzkich, takich jak ten, który obok stoi tej gabloty. Jeżeli to wszystko sobie pokojarzymy, zaczynamy to rozumieć, zaczynamy czuć, jesteśmy się w stanie w tej przestrzeni historycznej, w tym tej czasoprzestrzeni odnaleźć. Tak mówią nasi zwiedzający, których niejednokrotnie pytamy, co o tej wystawie sądzą, w ogóle co sądzą, bo staramy się wiedzieć, co nasi zwiedzający, z czym nasi zwiedzający wychodzą z zamku. I oni nam bardzo często mówią, tego chcielibyśmy więcej, tego jest za dużo, no zwykle mówią, że jest za mało. Więc wiemy, czego dokładać, bo oni nam bardzo dokładnie mówią, czego oczekują.
Tę rozmowę rozpoczęliśmy od podróży od zamku do zamku, no i rzeczywiście są współcześnie tacy podróżnicy, którzy jeżdżą od zamku do zamku.
Są. I są ludzie, którzy mówią, że właśnie zamek w Sztumie jest na szlaku takich zamków, tym bardziej, że w naturalny sposób tutaj w naszej okolicy te zamki właśnie układają się do dzisiaj. Wielu brakuje, wiele zniknęło, ale zamki, które pozostały z czasów krzyżackich, nie tylko krzyżackich, układają się w taką sieć, więc tym modelem podróżowania od zamku do zamku, który pozwalał na bezpieczne przemieszczanie się w średniowieczu, dzisiaj znacznie szybciej również się można w celach turystycznych poruszać.
A ta rozmowa miała zainspirować na słuchaczy, tak sobie pomyślałem, do zamkowych podróży.
Te podróże powodują, że możemy doznać pewnego kontaktu, w ogóle coś zrobić innego, oderwać
się. Wcześniej to są podróże w światy historyczne, ale też w światy fantazy.
Niekoniecznie historyczne, to przede wszystkim jest podróż. Podróż zmusza do oderwania się ze swojego naturalnego środowiska, do oderwania się od tego wszystkiego, co mamy na co dzień. To, co mamy na co dzień, i tak mamy na co dzień. I bardzo dobrze. Natomiast dobrze się czasem od tego oderwać, zobaczyć coś innego. Również po to, żeby inaczej spojrzeć na to, co mamy na co dzień.
Można pobudzić wodze wyobraźni i pomyśleć sobie, to jak to dawniej było. Takie śniegi, takie zimy i żadnego pługa odśnieżającego drogi.
No właśnie, więc dlatego właśnie w zimie się nie podróżowało, no bo nie było infrastruktury, która umożliwiała bezpieczne podróżowanie, nie było pługów, nie było odśnieżania. Oczywiście tam na dziedzińcu, jak spadł śnieg, to służba odśnieżyła i było wszystko w porządku, natomiast no, nie wychodziło to daleko poza mury takiego obiektu, więc jak była taka pogoda jak dzisiaj w ciągu ostatnich i najbliższych pewnie paru dni, to się po prostu nigdzie nie jeździło, bo było to niebezpieczne.
Aleksander Masłowski, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.